A zacznijmy od historycznego wydarzenia na ziemi lubuskiej. Jak się okazuje, Watacha Zielona Góra zagrała wczoraj pierwszy mecz w ekstraklasie futbolu amerykańskiego LFA1. Watacha toczyła zacięty bój z Armią Poznań, ale przegrała ostatecznie 6-13, choć po trzech kwartach był remis 6-6. Zielonogórzanie rozczarowali opuszczalni stadion, na którym zasiadło 1000 osób. A z jednym z zawodników, jednocześnie asystentem pierwszego trenera, Krystianem Wójcikiem, rozmawiał Jacek Białogłowy.
Krystian Wójcik, Watacha Zielona Góra. Mina pańska to wszystkim świadczy, mimo że mam wrażenie, że próbuje pan grać, że nie jest tak źle, ale rozczarowanie chyba spore.
Jest rozczarowanie, tym bardziej, że potrafiliśmy piłkę przesuwać w porządku, wychodziło nam to gdzieś pod koniec, zawsze wpadały jakieś błędy głupie jakieś takie na zasadzie jakichś przewinień albo jakieś kwestia rozkojarzenia, czegoś brakowało. No mówię, jest to nowy zespół, dużo nowych twarzy, musimy się zgrać. Mamy całkiem nowy system, niż ten, który graliśmy przez poprzednie 4 lata, więc no, dużo czynników się złożyło na tą porażkę.
Dobra defensywa natomiast, z tego chyba możecie być zadowoleni.
Defensywa zagrała bardzo dobrze, nawet pomimo braku naszego importa Camerona Grada, który doznał kontuzji gdzieś tam w połowie drugiej kwarty, więc defensywa no, na pewno pokazała, że jest w stanie grać z każdym. Dla ofensywy potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, żeby się zgrać. Myślę, że im więcej będziemy grać meczy, więcej będziemy grać tych sezonów, to będziemy wyglądać coraz lepiej.
Tych fal startów sporo, straconych piłek sporo. To jest właśnie to, o czym pan mówi?
To jest właśnie to. To jest po prostu właśnie brak tego zgrania, gdzieś tam porozumienia się na boisku, wyczucia się. Wiadomo, że nasz rozgrywający przyjechał no nie tak dawno tutaj, więc musi nauczyć się grać ze swoimi skrzydłowymi. Wszystko naprawdę to jest po prostu kwestia po prostu zgrania się i tego nowego systemu, w którym jesteśmy. Mam nadzieję, że po prostu im dłużej będziemy grać, tym to lepiej będzie wyglądało z naszej strony.
Jak przeciwnik, bo mówiliście, że właściwie nie wiecie, czego się zupełnie spodziewać po tym, jak oni złożyli zespół z dwóch.
No dokładnie. Nie wiedzieliśmy, jak się pod nich przygotować, nie mieliśmy żadnego nagrania, nie wiedzieliśmy, jak wyglądają. No ale trzeba im oddać, zagrali lepszy mecz. Myślę, że w defensywie nasza drużyna zagrała dużo lepiej od nich, gdzieś tam, mimo tych punktów straconych, ale te punkty zawsze wpadały po karach jakichś, które gdzieś tam sędziowie uznawali, z którymi niekoniecznie my się musimy zgadzać. Więc to pomagało gdzieś tam drużynie zdobywać te yardy. Także no, zagrali lepszy mecz, tyle krótko mówiąc.
Pan mówił o Cameronie, że kontuzjowany, z tego co wiem, to dość poważnie chyba. Jeszcze dwóch pańskich kolegów z drużyny szpital wam się zrobił, zdaje się, co?
I tak i nie. Cameron to twardy chłopak. Tam chyba delikatnie uszkodził sobie kość, końcówkę palca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ciągu tygodnia. Być może uda się, że wróci na ten mecz. Reszta to są takie kontuzje, które po prostu nie chcieliśmy ich ryzykować, żeby zawodnicy nie grali w tym meczu, żeby po prostu mieli chwilę, żeby odpocząć i żeby byli gotowi grać jak najszybciej w następnych spotkaniach. Zobaczymy. Mamy naprawdę dobrą odnowę biologiczną, dobrych specjalistów i na pewno od poniedziałku już się będą nimi zajmować i spróbujemy tutaj doprowadzić ich do stanu użytkowalności.
Niech pan powie, pan mówi, że szybko się trzeba zgrywać, a tu za tydzień kolejny mecz. To ciężko będzie to tak mocno poprawić, to wszystko, co tu się działo.
No na pewno, ale po raz pierwszy, od kiedy przyjechał tutaj coach Mike Scholers, mamy jakieś nagrania z tego, co robiliśmy. Nie udało się zagrać żadnego scrimmage'u takiego wcześniejszego, tego treningu takiego sprawdzającego z innym zespołem, więc pierwszy raz mamy jakieś nagrania, które możemy analizować, które wiemy, będziemy mogli obejrzeć i sprawdzić, co poszło nie tak. I to jest bardzo wartościowe. Dużo trenerów twierdzi, że zespół największy przeskok w sezonie robi właśnie po pierwszym i między pierwszym a drugim meczem, z racji właśnie tego, że poznaje się swoje słabości, swoje mocne strony w tym pierwszym meczu, można to poprawić, można to eksploatować.
Watacha Zielona Góra i futbol amerykański. Gdyby ktoś się pytał, to jest najwyższa klasa rozgrywek, no i liczymy na pierwsze punkty zielonogórskich przedstawicieli tej pięknej dyscypliny sportu. Teraz o siatkówce, bo tutaj już decydujące rozstrzygnięcia. W drugiej lidze mamy kilku przedstawicieli na tym szczeblu. Druga liga, play-offy, druga faza. Jak się okazało, nie było niespodzianki w Zielonej Górze. Międzyrzecz pokonał po raz trzeci Zieloną Górę i już w sobotę zapewnił sobie awans do turnieju półfinałowego, awans do pierwszej ligi. Jak się okazało, Orzeł Międzyrzecz będzie jedynym lubuskim przedstawicielem, który walczyć będzie o awans do pierwszej ligi, ale o tym za chwilę. Sobotni mecz zaczął się od niespodziewanego zwycięstwa w pierwszym secie akademików z Zielonej Góry. No ale później zielonogórzanie walczyli, ale Orzeł wykazał się większym doświadczeniem, sprytem. No i trzy kolejne partie wygrał. Wygrał także całą rywalizację 3-0. My słuchamy trenera ekipy z Międzyrzecza, Marcina Karbowiaka.
Marcin Karbowiak, Orzeł Międzyrzecz. Zaczęliście źle, skończyliście jak prawdziwi mężczyźni, czyli po prostu wygraliście. Proszę parę słów natomiast o tym początku powiedzieć.
Byliśmy tacy jacyś dzisiaj w ogóle przez całe spotkanie. Lekko spali, nie wiem czy to ta późna pora, czy zbyt pewność siebie, że wygramy. Mówię, nie graliśmy zbyt ciekawej i radosnej siatkówki, ale najważniejsze, wygraliśmy i mamy półfinał, pierwszą ligę.
I co teraz będzie?
Teraz na pewno zgłosimy akces, bo będziemy chcieli ten turniej zorganizować u siebie. Czy dostaniemy, to zadecyduje Polski Związek. Fajnie, bo kolejny rok z rzędu jesteśmy w czubie drugiej ligi, co bardzo mnie cieszy.
A myśli pan, że macie szansę? Już tam gdzieś macki wyciągaliście i sprawdzaliście?
Zawsze są szanse. Ja mówię, jestem daleki od tego, jak oceniają inni, że ta grupa, z którą się spotykamy, jest dużo mocniejsza. Na pewno jest dużo bogatsza, ale czy mocniejsza, to dopiero pokaże turniej półfinałowy, bo tak naprawdę trzeba było z tymi zespołami cały sezon przegrać, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście są tacy mocni.
No dobra, już pana żegnano w Międzyrzeczu. To jak to? Jeszcze raz w Międzyrzeczu pan zagra pożegnany?
Pożegnali mnie w Międzyrzeczu. To była miła niespodzianka działaczy, kibiców i przede wszystkim moich zawodników. To było fajne. Wiadomo było, że do końca sezonu ten zespół prowadzę i chcę osiągnąć jak najlepszy wynik. Mamy już półfinał. Jeżeli się uda zorganizować półfinał w Międzyrzeczu...
To przywitanie musi być wtedy znowu.
Przywitania może nie będzie, ale fajnie byłoby jeszcze raz zagrać dla tych wspaniałych międzyrzeckich kibiców, bo w tej grupie tak naprawdę to tylko hala w Międzyrzeczu się wypełnia. Na pozostałych są pustki, co może smucić.
Okej, wróćmy do trójmeczu z Zielonogórzanami. Właściwie poza tym dzisiejszym meczem to, powiedzmy sobie szczerze, no dominowaliście, tak?
Myślę, że dla samego AZS-u bycie w czwórce tej grupy to już był ogromny sukces. Mówiłem to w zeszłym wywiadzie, że jak się spotykali z trenerem Dobkiem na początku tego sezonu, wyglądali blado. Ogrom pracy, jaki wykonali przy trenerze Dobku, pokazał, że zaszli daleko. Już dawno AZS-u nie było w czwórce. Myślę, że to jest dla nich ogromny sukces. Próbowali się postawić, nie wyszło. Gratuluję im za walkę i za udany sezon.
Wy jesteście w tym finale wśród dwóch drużyn, czyli oceniając w ogóle cały sezon, to nic, tylko możecie sobie gratulować chyba, tak?
No, wypadałoby. Wyjątkowo w tym roku przegraliśmy 3 mecze na własnej sali, co nam się do tej pory rzadko zdarzało. A wygraliśmy wszystkie mecze na wyjazdach, więc to mnie cieszy. No, mówię, my mamy jakieś tam swoje problemy. Zaczynaliśmy w 14, teraz z różnych względów osobistych, zawodowych. Kończymy w 11, ale szacunek dla moich chłopaków, bo wszyscy, oprócz jednego, który jeszcze w szkole średniej się uczy, pracują. Oni po 8-12 godzinach przyjeżdżają na te treningi, chcą i za to im się należy wielki szacunek.
A niech pan jeszcze powie na koniec, jakie są szanse na coś więcej?
Na pewno spotykamy się już z zespołem z Wałbrzycha, który dzisiaj pokonał Sobieskiego Żagań. Jutro może będzie rozstrzygnięcie z Nowej Soli, więc albo Nowa Sól, albo Chrobry Głogów. No i jeszcze z naszej grupy Trefle, Lęborg albo Stoczniowy Gniazd. Nauczony doświadczeniem zeszłego roku wiem, że to jest turniej. Tam można wygrać pierwszy mecz i nie awansować do półfinału. Tak było w zeszłym roku u nas w Międzyrzeczu. Mówię, postaramy się jak najlepiej przygotować i powalczyć o ten finał. Jak się uda, będzie fajnie. Jak nie będziemy robić z tego tragedii, bo i tak zrobiliśmy w tym sezonie bardzo dużo.
To był oczywiście Marcin Karbowiak, trener Orła Międzyrzecz. Orły powalczą o awans do pierwszej ligi, oby wreszcie się udało, bo naprawdę jest potrzeba tego, aby była tutaj w naszym regionie siatkówka na pierwszoligowym poziomie. A jeśli chodzi o Zielonogórzan, no widać było w czwartym secie, że są już pogodzeni z porażką. Po spotkaniu byli rozczarowani, choć podsumowując sezon twierdzili, że był jednak dla nich udany. O ostatnim tym meczu i o sezonie rozmawiamy z Robertem Bittnerem, najlepszym zawodnikiem AZS-u w przekroju całego sezonu.
No dzisiaj porażka i koniec sezonu, to najpierw porozmawiajmy o tym dzisiejszym meczu. Zaczęliście genialnie, a potem
Nie wiem, czym to było spowodowane. Może trochę Międzyrzecz zaczął mniej błędów popełniać. My zaczęliśmy trochę gorzej grać na zagrywce, gdzie w pierwszym secie zagrywką potrafiliśmy odrzucić rywala, gdzie skutecznie funkcjonował wtedy blok. Potem siadła nam zagrywka. Zaczęliśmy trochę bojaźliwie grać ataku i potem niestety Międzyrzecz zaczął grać swoją grę, no i wygrali. No, można im pogratulować, że awansowali. Mam nadzieję, że będą nas dobrze prezentować na półfinała, bo jak widać, pokonali go.
Niech pan powie, jak cały sezon w takim razie kończy się dzisiaj? Dobrze, źle było, średnio?
Ja mogę powiedzieć, no, z nowym składem praktycznie zostało nas 4 zawodników, gdzie 10 jest nowych. Można powiedzieć, że sezon udany, ponieważ przyszli sami młodzi studenci, którzy mają 20, 19, 21 lat. No i z meczu na mecz coraz lepiej prezentowaliśmy się, pokazaliśmy w playoffach, że potrafiliśmy odwrócić rywalizację z Szankowem, gdzie bardzo ciężkie boje były. Z Międzyrzeczem widać, że też walczyliśmy, ale widać, że bardziej doświadczony zespół, no i nas pokonał. No myślę, że sezon z plusem, ale mogliśmy więcej.
No właśnie, chciałem zapytać o to więcej. Wasz trener mówił, że trochę po was było widać, że jak weszliście do tej czwórki, to taka euforia była i coś siadło i to mógł być też problem.
No może tak, może niektórzy chłopacy pomyśleli, że już dużo zrobiliśmy, że teraz wystarczy grać trochę na luzie. Ale myślę, że każdy chciał wygrać z Międzyrzeczem, pokazać, bo w tym sezonie nie wygraliśmy ani razu z Międzyrzeczem w meczach grupowych, w fazie zasadniczej i w playoffach. I myślę, że na pewno chcieli wygrać przynajmniej jeden mecz, a jak jeden mecz, wiadomo, wyjdzie, to potem jest dalsza, lepsza gra potem, podbudowanie się i lepsze wyniki. No niestety dzisiaj się nie udało, nic nie mogę sobie na to poradzić.
A zatem Zielona Góra ma już koniec sezonu, podobnie zresztą jak Astra Nowa Sól, która w miniony weekend przegrała dwa mecze na własnym parkiecie z Chrobrem Głogów. No i tak jak wspominaliśmy, musi już myśleć o wakacjach, tak na dobrą sprawę, siatkarskich. Dalej grać będzie ekipa Chrobrego Głogów. Dlaczego tak się stało i czy Astra stać było na to, aby wygrać choćby raz w Nowej Soli? O tym w relacji Marka Stańszewskiego.
Alan Golds, Astra Nowa Sól, przegrana w playoffach z ekipą Chrobrego 1-3. Dla was to było takie spotkanie, gdzie staliście pod ścianą?
Niestety, no na pewno Głogów odciut lepszy w każdym elemencie. Przeważnie na kontrach, dużo bronili, no nie wstrzymywali ręki, a my klaskaliśmy. No, klaskaliśmy tą piłkę, nie strzelaliśmy, tylko klaskaliśmy. A Głogów strzelał, ryzykował i to nie zaprocentowało. No zabrakło odciut szczęścia naprawdę, bo był bardzo fajny mecz, wyrównany punkt za punkt do ostatniego punktu. No troszeczkę szczęścia zabrakło na pewno.
W trzecim secie już widać było, że zeszło z was powietrze.
Tak, to Głogów chciał postawić kropkę nad i, ryzykował. No i to jak mówię, to zaprocentowało im.
Przemysław Kępski, kapitan nowosolskiej Astry. No cóż, Chrobry okazał się zespołem za silnym dla was.
Walczyliśmy, ale jednak przeciwnik poprzeczkę postawił za wysoko. Mieliśmy momenty, kiedy prowadziliśmy i w końcówce coś pękło w nas i to w kilku setach i niestety przeciwnik nas przeganiał i taki mamy wynik.
Przemysław Jeton, grający szkoleniowiec nowosolskiej Astry. Cztery emocjonujące spotkania z Chrobrym Głogów, porażka 1-3. Czujesz duży niedosyt?
Spory, na pewno spory niedosyt. Wydaje mi się, że to jest takie odpowiednie słowo, bo no Chrobry, mimo że na papierze wygląda bardzo dobrze, ma spore aspiracje, jest to klub o możliwościach na pewno pierwszoligowych. Ja tak powtarzałem, że mogliśmy oszukać tutaj ten playoff, bo wygraliśmy pierwszy mecz 3-1, w drugim meczu było 3-2, gdzie w tiebreaku prowadziliśmy 12-9. Tutaj te spotkania też naprawdę bardzo wyrównane, no dzisiaj może to 0-3. Nie wygląda rewelacyjnie, ale dwa pierwsze sety równie dobrze mogłyby się skończyć na naszą korzyść, bo mieliśmy 24-23 w pierwszym secie i 23-20 w drugim i też 24-23. No niestety chyba już w głowach mieliśmy tą pozycję straconą, ten właśnie niedosyt z tego wszystkiego. Ciężko było nam się podnieść w trzecim secie, jeszcze gdzieś tam próbowaliśmy walczyć, ale to trochę na siłę, no i tyle wystarczyło. Mówię, no mogliśmy oszukać, fajnie by to wszystko wyglądało, naprawdę byśmy zrealizowali cel na 200% tego sezonu. A tak to zostaje świadomość, że zrobiliśmy to, co do nas należało, bo nie oszukujmy się, tak, to było nasze miejsce, do tego dążyliśmy i każdy wynik poniżej drugiej rundy playoff dla mnie osobiście byłby porażką.
Dominik Walenciej, szkoleniowiec Chrobrego Głogów.
Astra jest zespołem naprawdę dobrze grającym i szczególnie u siebie na sali. I ta rywalizacja pokazała, że nie mieliśmy łatwej drogi, tak? Więc chłopakom z Astry szacunek za to, że się mocno postawili nam. Nas cieszy szczególnie awans, tym bardziej, że pierwszy mecz przegraliśmy, te trzy następne udało nam się dźwignąć. No ale uważam, że dzisiejszy poziom meczu był chyba troszeczkę słabszy niż te nasze trzy do tej pory. I mimo wszystko cieszy ten awans. Dwa ciężkie pierwsze sety na przewagę, a trzeci już postawienie kropki na dół.
Grzegorz Kokociński, Chrobry Głogów, MVP spotkania numer 4. Spotkania jakże dla was szczęśliwego.
Po wczorajszej wygranej wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie jeszcze gorzej, a chcieliśmy za wszelką cenę uniknąć tego środowego spotkania. Powiedzieliśmy, że musimy to zrobić tutaj, dzisiaj i teraz. I udało się, naprawdę pełna koncentracja od początku spotkania. Myślę, że nasza przewaga, no troszeczkę była jednak po naszej stronie ten cały pojedynek pod kontrolą. Jeden z lepszych naszych meczów uważam w tym sezonie. Dobrze, że akurat to się stało w tych playoffach, w tych najważniejszych meczach.
Astra Nowosol przegrała całą rywalizację z Chrobrym Głogów 1-3, ale dziękujemy za sezon nowosolskim siatkarzom, no i prosimy o więcej już w przyszłych rozgrywkach. Odpadli także z serii play-off siatkarze Sobieskiego Żagań, którzy przegrali z ekipą Aqua Zdrój Wałbrzych 2-3 w meczu numer 3, to było w sobotę, no i w końcowym rozrachunku lepsi okazali się rywale, którzy triumfowali 3-0 i awansowali dalej. W sobotę w trakcie trwania czwartego seta w hali niecodzienna sytuacja, zgasło światło. Awaria prądu okazała się poważna, bo grę wznowiono dopiero po ponad godzinie. Sobieski zakończył tym meczem sezon, a jego trener Mariusz Wiktorowicz ogłosił, że żegna się z klubem. Całą rywalizację żagańsko-wałbrzyską, a także o tym, jak wyglądać będzie przyszłość klubu z Żagania w relacji Jakuba Lesińskiego.
Mariusz Wiktorowicz, trener Sobieskiego Żagań.
No podsumuję w ten sposób, co powiedziałem teraz chłopakom na końcu, że jestem z nich dumny, że pokazali naprawdę serce wojownika i charakter zespołu, to co oczekiwałem od nich. W mojej ocenie i tak samo jak tutaj głos do mnie też docierał podczas tej przerwy, gdzie zgasło światło, zespół zagrał chyba najlepszy mecz w sezonie do tej pory. No zespół w całym playoffie okazał się lepszy z Wałbrzycha, no ale sam trener powiedział, że napsuliśmy im dużo krwi w tym playoffie. Dwa mecze po 3-2. Zespół z Wałbrzycha jest zdecydowanym faworytem naszej grupy, zdecydowanym faworytem do tego, żeby awansował do pierwszej ligi.
Różne zwroty akcji to dzisiejsze spotkanie miało.
Takie męskie granie, tak to mogę określić. Dla nas w tym momencie sezon się kończy, tak? Na dzisiaj się trochę smucimy, ale tak na dobrą sprawę po kilku dniach, gdzieś jak emocje ochłoną, no będziemy, myślę, pozytywnie patrzeć na to, co się stało w tym całym playoffie z zespołem z Wałbrzycha i chyba w całym sezonie. Jeszcze raz podkreślę, no jestem dumny, że mogłem prowadzić ten zespół przez 2,5 miesiąca. To był dzisiaj mój ostatni też mecz tutaj w klubie z zespołem. Umowę mam do końca marca, więc na tę chwilę po prostu to był mój ostatni i umowa nie będzie przedłużona, aczkolwiek klub chce, jest zainteresowany, ale ja na ten moment nie mogę takiej decyzji podjąć, bo wiadomo, kolejny sezon wystartuje dopiero we wrześniu. Ja jestem teraz też na etapie zmiany też pracy takiej zawodowej i nie umiem odpowiedzieć, czy ta praca mi nie będzie kolidowała w tym momencie, więc na ten moment po prostu to był mój dzisiaj ostatni mecz.
Jędrzej Jasno, kapitan Sobieskiego Żagań.
Na pewno ze swojej strony zrobiliśmy chyba wszystko, co mogliśmy, bo trenowaliśmy ciężko, każdy z nas włożył naprawdę sporo pracy w to wszystko. Na pewno nikt z nas nie myślał ani przez chwilę o tym, że przegramy, czy że tutaj się poddamy. Zrobiliśmy tak naprawdę 100%, które założył nam trener i no brakowało tego, że po prostu mieliśmy to zrealizować jeszcze na boisku. Wiadomo, dochodzą emocje, trochę stresu, trochę sytuacji takich gorących i nie zawsze to nam wychodzi. Mówię, no Wałbrzych jest poukładany i gratuluję jeszcze raz.
Kończycie sezon? Chciałby się zapytać, co dalej?
No na gorąco ciężko powiedzieć, co dalej. Jakieś tam wstępne plany są wobec naszego klubu. Na pewno będą prowadzone rozmowy z zawodnikami. Nie wiadomo też, czy trener Wiktorowicz zostanie.
Mówił, że odchodzi, że to jest jego ostatni mecz.
Bardzo możliwe, że będzie w ogóle zupełnie na koncepcie na ten zespół. Także ciężko mi powiedzieć, co będzie. Na pewno trzeba na początek jeszcze przeanalizować te mecze, zobaczyć, wyciągnąć wnioski i wtedy będziemy myśleć, jak to dalej układać.
Sobieski Żagań na pewno bez Mariusza Wiktorowicza. O komentarz w sprawie przyszłości na stanowisku pierwszego trenera w drużynie poprosiliśmy przedstawiciela zarządu, byłego trenera Artura Haberskiego. Haberski powiedział nam, że władze żagańskiego klubu oceniają pracę Wiktorowicza pozytywnie, ale co dalej? Pytam Artura Haberskiego.
Mariusz Wiktorowicz dokończył sezon z zespołem. Bardzo fajnie to wyglądało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego pracy, jaką wykonał w tym krótkim czasie. No niestety ma inne plany i podziękował. Mówię, świat się nie wali. Teraz szukamy nowego trenera. Prowadzimy tam rozmowy. A jeśli chodzi o Mariusza, tak, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Zespół walczył do samego końca, że to było to widać. Nie staliśmy tak na przegranej pozycji.
Temat ewentualnych kandydatów, następców. Może pan cokolwiek powiedzieć? Czy te rozmowy są zaawansowane? Czy to są ludzie gdzieś z zewnątrz, jak to się mówi?
No rozmawiamy z kilkoma trenerami, ale tu nazwisk jeszcze nie mogę powiedzieć, nie mogę zdradzić, bo to są takie rozmowy w kuluarach. Rozmawiamy z trenerami stąd, troszkę dalej, niektórzy trenerzy sami się zgłaszają. To musi podjąć zarząd decyzję wtedy, z jakim kandydatem będziemy rozmawiać do końca, kogo wybierzemy, jaką wizję ma ten kandydat swoją, jaką my mamy. No ale mówię, no to musi się zarząd zebrać, na razie jeszcze nie myślimy tak za bardzo o tym. W piątek mamy zakończenie sezonu w Villa Park dla zawodników i później będziemy myśleć o trenerze i o przyszłym sezonie.
Kiedy chcielibyście już ogłosić nazwisko nowego szkoleniowca, no i kiedy zacznie się już budowa składu, rozmowy z zawodnikami, którzy mieliby zostać, którzy mieliby do drużyny dołączyć?
No z zawodnikami niedługo będziemy rozmawiać powoli, na spokojnie. Mam nadzieję, że większość zawodników zostanie w naszym zespole. Na pewno będziemy chcieli ten zespół wzmocnić, no ale to mówię, no pierw trener sobie dobiera zawodników. Jak będziemy mieli trenera, wtedy będziemy bardziej już szukali zawodników na poszczególne pozycje. Mam nadzieję, że na początku maja ogłosimy już, kto został trenerem Sobieskiego Żagań.
Czy pan jest w gronie kandydatów, czy pan już chce się skupić na razie na roli działacza?
Nie, nie, ja jestem działaczem, jestem w zarządzie, ja na razie karierę się trenera zakończyłem, ze względu na stan zdrowia nie mogę tak dojeżdżać do Żegania. W czwartek jadę do Świebodzina ustalić też datę operacji i na razie moja kandydatura w ogóle nie wchodzi w rachubę.
Przypomnijmy zatem koniec sezonu dla Astry Nowosol, Sobieskiego, Żagań i AZS-u Zielona Góra, natomiast w turnieju półfinałowym, którego stawką jest awans do pierwszej ligi, Orzeł Międzyrzecz, jeden lubuski przedstawiciel, walczący właśnie o awans. Ten turniej odbędzie się w dniach od 5 do 7 kwietnia. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem. Być może Orzeł Międzyrzecz. Wiadomo, że Orzeł walczyć będzie z pogromcami obu lubuskich drużyn, a więc Chrobrem Głogów, Akwą Zdrój Wałbrzych i Treflem Lęborg. Czekamy zatem na początek kwietnia. Radio To jest magazyn sportowy Radia Zachód. Teraz o piłce nożnej porozmawiamy. Kibice Stilonu Gorzów przeżyli w minioną sobotę nieprawdopodobną dawkę emocji w meczu dwóch drużyn walczących o utrzymanie w trzeciej lidze. Gorzowianie pokonali u siebie Agropląd Głuszyna 4-2, a ten mecz miał niezwykle dramatyczny scenariusz. Było w nim dosłownie wszystko. Szczegóły w relacji Filipa Góreckiego.
Wszystko co najważniejsze wydarzyło się w ostatnich minutach. W 86 na 2-2 trafił Jakub Okuszko, a w końcówce sędzia doliczył aż 10 minut. Spowodowane było to krótką bójką między zawodnikami obu ekip. Zaczęło się od spięcia pomiędzy kierownikiem drużyny Stilonu, a graczem Agroplonu, który wyrzucał aut. Zawodnik ekipy z Opolszczyzny odepchnął kierownika, który zablokował go w drodze po piłkę. W efekcie obaj panowie wylecieli z boiska, a wcześniej w sukurs przybiegli gracze obu drużyn, których musiał rozdzielać arbiter. Dodajmy, że w pierwszej połowie sędzia wyrzucił trenera Kamila Michniewicza za zbyt energiczną krytykę jego decyzji. Szkoleniowiec Stilonu ocenia spotkanie, pytaliśmy go też o sytuację z pierwszej części.
Wiedzieliśmy, że ten mecz tych trzech będzie najtrudniejszym spotkaniem, bo tak jak tutaj trener powiedział, oba zespoły walczyły dzisiaj o życie. My zagraliśmy dzisiaj do tej końcówki naprawdę słabe spotkanie i tutaj bardzo dobrze odrobiona lekcja przez zespół gości i bardzo dobrze znajdywali na sposób do tej 80 którejś minuty i mieliśmy spore problemy z tym skonstruowaniem akcji, trochę może nas gdzieś ta presja, ale tak naprawdę to był pierwszy mecz, w którym wystąpiliśmy w roli faworyta i chyba to też trochę mogło wpłynąć na to, że faktycznie gdzieś tam było nam ciężko, no ale prawdziwy charakter zespołu buduje się właśnie w takich momentach, kiedy po takim meczu wygrywa się to spotkanie z taką końcówką jak dzisiaj, no to tylko pokazuje, jak bardzo ta drużyna chce i jak bardzo ta drużyna jest zdeterminowana do tego, żeby ten cel osiągnąć.
Pierwszy raz zdarzyło się panu zostać wyrzuconym z ławki?
W Stilonie tak.
W Wilance się zdarzyło?
W Wilance się zdarzało, a chociaż nie powiem, że pierwszy raz chyba w tak niegroźnej sytuacji, wydawałoby się, bo tam naprawdę poza tym, że złapał zawodnik w ręce, to tam jakichś tam wielkich sugestii nie było i nie było ostrzeżenia, to też było przy mojej strefie, także tutaj nie będę się już do tego, myślę, odnosił, ale w Stilonie pierwszy raz.
No i nie codziennie też chyba się zdarza, że to zarówno trener, zarówno kierownik, do tego jeszcze zawodnik też gości czerwoną kartkę.
No albo jesteśmy zespołem, albo nie. No tutaj kierownik chciał być solidarny i dołączył. Nie zostawił mnie samego, a jak już mówiąc poważnie, no ci co byli, to widzieli jak ten mecz. No to był naprawdę mecz prawdziwych dwóch drużyn walczących o życie i to było widać na boisku. Stąd te emocje, stąd te kartki, kary i no i na pewno nie jest to odpowiednie zachowanie z naszej strony, bo tak nie wypada, ale mówię, no tutaj w tej sytuacji akurat czasami tak jest, że emocje poniosą górę i trzeba to spotkanie oglądać trochę z wyższych pięter.
Szczególnej radości ze zwycięstwa w takich okolicznościach nie kryli też piłkarze, co możemy usłyszeć w rozmowie z Rafałem Świtajem oraz wnieść z muzyki w tle.
Rafał Świtaj, zdobywca bramki na 3-2, no rozegrałeś wiele, wiele meczów, ale taki mecz chyba zapadnie na długo w pamięć.
No zapadnie. Fajny mecz dla kibiców, dla nas, emocje do samego końca. Pokazaliśmy determinacją, walką, że po prostu można coś fajnego stworzyć, można wygrywać mecze w samych końcówkach nawet, także cieszymy się, że stworzył się tu fajny zespół, który walczy do końca i to cieszy.
95 czy tam 6 minuta to jest moment, kiedy trzeba zachować stoicki spokój, tak?
Gdzieś tam wrzutka z boku, zgrana piłka, no uderzyłem z pierwszej piłki, trochę rykoszetu, trochę szczęścia. Wpadła do bramki, bo jak się chce wygrywać, to takie bramki wpadają. A my dzisiaj chcieliśmy bardzo wygrać, pomimo tego, że nie zawsze wszystko wychodziło dzisiaj, bo też ten mecz nie był jakiś super w naszym wykonaniu, ale mówię, końcówka była nasza.
ma radiowe ucho redaktor Filip Górecki, skoro zwrócił uwagę na tak nieprawdopodobny kawałek w tle przy okazji meczu, który zapadnie w pamięć kibicom Stilonu Gorzów na pewnie długi czas. Dodajmy, że Warta Gorzów, drugi lubuski trzecioligowiec, niestety przegrał 1-2 na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Pozostajemy przy futbolu. Na ten mecz czekała cała lubuska czwarta liga. Po tym meczu sprawa awansu do trzeciej ligi wydaje się chyba rozstrzygnięta. Lider tabeli, Falubas Zielona Góra, podejmował wicelidera, Tęcze Krosno-Odrzańskie. Przed tym meczem Zielonogórzanie mieli 7 punktów przewagi nad Tęczą. Po nim zespół z Zielonej Góry ma 10-punktową przewagę. No i chyba jest mało prawdopodobne, by Tęcza jeszcze Falubazowi zagroziła. A sam mecz chyba zaskakujący przebieg miał, bo Falubas wygrał aż 6-0, po czym w drugiej połowie robił na boisku po prostu co chciał. Z piłkarzami obu drużyn rozmawiał Jacek Białogłowy.
Artosz Konieczny, Falubas, Granwód, Zielona Góra. Jeden z bohaterów dzisiejszego meczu. Dwie brameczki strzelone, wygrywacie 6-0. Niesamowite zwycięstwo. Ciężko się chyba było spodziewać aż 6-0 z Tęczą, co?
Też mi się tak wydaje, że ciężko. W tej pierwszej połowie miałem dwie sytuacje, które nie wykorzystałem. Mogliśmy w sumie już w pierwszej połowie zamknąć ten mecz, mi się wydaje, bo to ja dwie sytuacje, to Dandy, mój kolega tam, miał dwie sytuacje i myślę, że w pierwszej połowie już mogło być po meczu.
Rafał Ostrowski, Falubas Grandów, Zielona Góra.
6-0, Falubas pokonuje Tęczę. Chyba nikt się tego nie spodziewał. Chyba wy również, mam wrażenie.
Tu się muszę z panem nie zgodzić. Myślę, że prezesi gdzieś tu typowali między sobą, że 6-5-0. Szczerze mówiąc...
Optymistycznie,
ale ja też byłem tego podejścia. Jeżeli w pierwszej połowie nie stracimy gola, a coś trafimy. Wiedziałem, że drużyna z Krosna będzie dużo biegać i te siły w końcu się skończą, jak w drugiej połowie to było widać. I że ten worek się rozwiąże i 3-4, 3-5 tak naprawdę. Nie dziwi mnie, że to taki wysoki wynik.
Kamil Duchnowski, bramkarz Tęczy Krosno. Powiem szczerze, mógł każdy wygrać, każdy przegrać, ale że aż tak dostaniecie, to chyba nikt się nie spodziewał. Szok, szczerze powiedziawszy. Proszę to jakoś wytłumaczyć racjonalnie.
Nie do wiary, zagraliśmy mega słabo. Falubas swoje, solidnie, a my ciężko określić jak tą grę, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy, czy to w ogóle gra była, nie wiem.
Wasz trener zapowiadał, jedziemy po 3 punkty. Tymczasem wybojaźliwie od początku jakoś patrzył pan po kolegach i chyba musiał się dziwić.
Tak, byłem zaskoczony po prostu, nie wiem co się stało, nie graliśmy swojej piłki, same straty, wszystko z pierwszej, nie wiem, nie, ciężko mi jest naprawdę określić teraz tak na świeżo.
Falubas dzisiaj zamknął sprawę awansu?
Myślę, że tak, od początku było wiadomo, że to jest jedyny kandydat właściwie, tak, i potwierdza to swoją grą.
Falubas Zielona Góra, Tęcza Krosno-Odrzańskie 6-0 w meczu na szczycie lubuskiej czwartej ligi i tak jak mówią obserwatorzy, sprawa awansu, mimo że runda wiosenna dopiero się rozpoczęła, chyba już przesądzona. Tyle o futbolu, teraz o bardzo ciekawej imprezie, która od wielu, wielu lat rozgrywana jest w naszym regionie. Dawid Klejbor z Żegania wygrał 45. Kros Żegański o Puchar Wielkiej Ucieczki. To tradycyjna impreza rozgrywana, tak jak wspominamy, w naszym regionie. Główny bieg rozegrano na dystansie 10 km. Tym razem rywalizowano wieczorem, bowiem start wyznaczono dopiero na 18.30. Jakub Lesiński rozmawiał po zakończeniu imprezy z jednym z organizatorów, Tomaszem Hucałem.
Tomasz Hucał, dyrektor 45. Krosu Żegańskiego.
Bardzo pasjonująca walka o zwycięstwo, jeżeli chodzi o panów, wygrywa Dawid Klejbor, mimo że 2 dni temu jeszcze startował w mistrzostwach 11. dywizji w biegach przełajowych, ale i tak wczoraj, jak z nim rozmawiałem, był bardzo zmęczony, ale dzisiaj wygrał i to pewnie. Tuż za nim Adam Draczyński, czyli bardzo doświadczony lubuski biegacz, ale też po krótkiej chorobie, więc troszeczkę dała mu się ona we znaki. To jeżeli chodzi o panów i tą bardzo wielką batalię o zwycięstwo. Jeżeli chodzi o panie, ja tak się troszeczkę tego spodziewałem, śledząc wyniki. Jeżeli chodzi o rekordy życiowe, mamy historyczne zwycięstwo Brytyjki w żaganiu. Emily Hutchinson z Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, czyli z Royal Air Force, wygrywa po raz pierwszy w żaganiu, wyprzedzając Barbarę Pochranowicz, znaną też doskonale na lubuskich trasach biegowych. To jeżeli chodzi o bieg na 10 km i to jeżeli chodzi o pierwszą taką historyczną chwilę w żaganiu. Druga historyczna chwila to to, że bieg robiliśmy po raz pierwszy nocą, czyli w blasku czołówek ponad 600 osób wystartowało w tym biegu głównym i to było naprawdę niesamowite, jak to się mówi w radiu. Szkoda, że Państwo nie mogą tego zobaczyć, bo naprawdę było świetnie. I trzecia historyczna chwila to po raz pierwszy bieg uciekiniera, czyli bieg ściśle związany z historią Wielkiej Ucieczki. Wybiegaliśmy z baraku przez dziurę w tunelu, przez tunel Hary, przez kilka przeszkód, ale to nie były przeszkody takie sobie, tylko przeszkody ściśle związane z Wielką Ucieczką, jak chociażby skrzynia gimnastyczna. Leszna. Także naprawdę dużo ciekawych wydarzeń, łącznie około 900 osób na trasie tych wszystkich trzech biegów.
To, żeby biegać wieczorem, to się sprawdziło? Jak pan rozmawiał z uczestnikami, to będzie kontynuowane?
My chcemy to kontynuować. W mojej głowie rodzi się pomysł, żeby to zostało do tej pory. Oczywiście zawsze jak bieg będzie w sobotę, żeby w niedzielę ludzie zdążyli odpocząć. Pytałem się zawodników, zwycięzców. Dawid Klejbor powiedział, że pierwszy raz w życiu biegał nocą, jednak woli w dzień. Emily powiedziała, że ona uwielbia biegać nocą i że to było w ogóle dla niej, jak to mówiła, amazing. A więc ja myślę, że ten bieg nocny zostanie, bo to było cudowne wydarzenie. Gdybyśmy zrobili bieg dzisiaj o godzinie 11 wśród tych czołgów i tysięcy ludzi w miasteczku wojskowym, byłoby trudniej ze względów logistycznych. A tak, uwaga, przez cały dzień w żaganiu przewinęło się tutaj przez miasteczko biegowe i wojskowe ładnych kilka tysięcy ludzi.
45. edycja to taki mały jubileusz, można powiedzieć.
Tak, mały jubileusz, jutro kolejny wielki jubileusz, 75. rocznica Wielkiej Ucieczki, więc tu się dzieje cały weekend, ale to jest naprawdę świetna sprawa. Jesteśmy jednym z najstarszych biegów przełajowych w Polsce i cieszę się, że wraz z moją cudowną ekipą wielu wolontariuszy i ludzi, którzy robią to z pasji, udało nam się reaktywować ten bieg, bo on już tak delikatnie szedł po tej równi pochyłej w dół, a teraz jak widzimy mamy po 900 tysiąc osób na biegu, także to cieszy bardzo.
Adam Draczyński z Nowej Soli, dzisiaj drugie miejsce. Zadowolony pan jest, czy nie dosyć?
Ja zawsze jestem zadowolony. Przed biegiem mówiłem, że dzisiaj stawiam na drugie albo trzecie miejsce. Wiedziałem, jacy są zawodnicy. Także przed biegiem, ktoś się mnie pytał, to mówiłem, że dzisiaj drugie lub trzecie miejsce. Jest drugie, bardzo cieszy. Wygrał mój były zawodnik, Dawid Klejbor, także cieszę się, że forma mu wraca. Także super.
Pomysł, żeby wieczorem rozgrywać ten bieg, dobry pomysł?
Nie ma dla mnie jakiegoś takiego, o której godzinie jest bieg. Może być to noc, może być to dzień. Na każdy bieg trzeba się skupić. A o której godzinie jest to, nie ma jakiegoś tam problemu dla mnie.
Jak generalnie forma u pana?
Forma w tym roku jest bardzo dobra, jak na 43 lata, tydzień temu, czy 31.03 na 10 km, także jest super. Żeby tak było przez cały sezon, to będę bardzo zadowolony.
A tutaj do żagania lubi pan przyjeżdżać?
Ja, gdzie przyjeżdżam, to znaczy się, że lubię przyjeżdżać. Tutaj bieg naprawdę od lat. Ja tutaj zaczynałem swoje przełaje, ale to jeszcze na tej starej trasie troszeczkę, z rowem takim bardzo głębokim. To jako junior już tutaj startowałem, także żagań bardzo miło i sympatycznie wspominam.
Jakie teraz najbliższe plany startowe?
Bieg do Pustego Grobu, Żarska Dziesiątka. Ja bardziej chcę wspierać tutaj biegi w makroregionie, także skupiam się na biegach w województwie lubuskim.
Kros żagański, 45. edycja za nami. Relację przygotował Jakub Lesiński. Teraz zupełnie zmienimy temat, bo dokładnie za miesiąc rozpoczną się w Wałczu kajakarskie zawody konsultacyjne, otwierające oficjalnie kolejny sezon w tej dyscyplinie sportu. Zawodnicy są już na ostatniej prostej przygotowań, a my rozmawiamy z czołową kajakarką AZS-u AWF-u Gorzów, brązową medalistką ostatnich Mistrzostw Świata, Anną Puławską, a rozmawia Filip Górecki.
No już jesteśmy teraz po drugim zgrupowaniu, także już trochę kilometrów mamy za sobą. Te pierwsze właśnie najgorsze kilometry, których ja przyznam się szczerze, że nie lubię bardzo, ponieważ to jest monotonna, długa woda, zazwyczaj ciągła, więc no nie mój gdzieś tam styl, ale wiem, że musimy to przejść i potem zacznie się już taka praca typowo startowa do sezonu właśnie tego startowego. Drugie zgrupowanie w Portugalii za nami. Ja czuję się po tym drugim zgrupowaniu już coraz lepiej. Myślę, że już teraz na kolejnym będzie już tak szybko dość, bo już zaczniemy wypływać jakieś tam krótsze odcinki, także już coś, co ja bardziej preferuję i taki trening mi chyba bardziej służy. No i w kwietniu, pod koniec kwietnia mamy pierwsze zawody w Wałczu. Eliminacje, w sumie konsultacje i eliminacje pierwsze do kadry.
Odpukać w drewno po przygotowaniu bez urazów?
Tak, przygotowania na razie bez urazów. Trochę tam problem miałam teraz z barkiem, ale myślę, że to minie i będzie gdzieś tam, działam już w tym gdzieś tam fizjoterapia i osteopatia, także myślę, że już chyba będzie wszystko dobrze.
4 lata temu Karolina Naja mówiła, że nigdy tak nie pracowała ciężko jak właśnie na rok przed igrzyskami. Jak to teraz u was wygląda z tym natężeniem?
To znaczy tak, no wiadomo, treningi na pewno też się wydłużyły, zgrupowania też mamy dużo dłuższe niż rok temu, także trener też gdzieś tam chce mieć nas dłużej na zgrupowaniach, krócej w domu jesteśmy, także to też jest gdzieś tam nawet psychicznie dla nas uciążliwe. Sam trening myślę, że no jest, wiadomo, większa intensywność, każda gdzieś tam z nas już ma w głowie to, że przygotowujemy się właśnie do tych kwalifikacji olimpijskich, także no nie będzie na pewno łatwo i myślę, że no jesteśmy już też nastawione na to, żeby po prostu ciężko trenować, żeby były jak najlepsze efekty tej pracy.
Są już pierwsze rozważania, rozmowy o tym, jak mogą wyglądać osady w tym roku jakieś?
Nie, na razie w sumie jeszcze o tym tak naprawdę nie rozmawialiśmy, ale no wiadomo, pierwsza eliminacja, gdzieś tam każda z nas musi się indywidualnie pokazać z jak najlepszej strony i wtedy trener na pewno zadecyduje, kto gdzie wsiądzie, w jaką osadę. Tak po cichu mam nadzieję, że czwórka gdzieś tam będzie dalej w tym samym składzie, bo myślę, że to był młody i bardzo dobry skład. Zobaczymy, no. Mam nadzieję, że nic się tak za bardzo nie zmieni, ale na pewno najpierw indywidualnie każda z nas musi pokazać, że jest mocna.
No w jedynce też pokazałaś w tamtym roku, że masz duże możliwości.
No tak, no jedynka też myślę, że była dość na dość mocnej pozycji. Mam nadzieję, że w tym roku będzie już tylko lepiej, bo wiadomo, pierwsze gdzieś tam przetarcia są ciężkie, ale no teraz mam nadzieję, że będzie trochę łatwiej, mimo że kwalifikacje olimpijskie. Czy popłynę jedynkę, no teraz nie jestem w stanie tego zagwarantować, ale będę robić wszystko, żeby tak się stało.
Co się zmieniło w porównaniu z poprzednim rokiem, to, że twoja siostra już regularnie jeździ na zgrupowania, zaczyna gonić?
Tak, no moja siostra właśnie przebiła się dopiero, śmiejemy, że zatrybiła akurat w ostatnim roku tak naprawdę teraz przed igrzyskami, więc myślę, że to dobry moment na to, żeby gdzieś tam może niektóre zawodniczki wygryźć gdzieś tam z jakiejś tam pozycji. No myślę, że ma szansę, no jest bardzo ambitna i też dąży do swojego celu, bo trenuje też bardzo długo, więc myślę, że no, będzie coś z niej.
Wiadomo, że najważniejsze są kwalifikacje olimpijskie, ale Mistrzostwa Świata w Metce, można powiedzieć, czyli na Węgrzech w Szeged, to też chyba ma swoją atrakcję, swój wymiar i prestiż.
No tak, na pewno to będą ogromne zawody, bo wiadomo, Szeged to jest taka jakby kopuła ludzi, się zawsze tam zbiera i jest po prostu tyle ludzi.
Nie będzie tak kameralnie jak w Montemor.
No na pewno nie, na pewno będzie wielki szał, jeszcze w ogóle cały tor jest remontowany, także w ogóle pewnie dużo ludzi będzie chciało przyjechać z ciekawości, żeby zobaczyć nawet jak to wszystko wygląda na nowo, ponieważ tam już był profesjonalny tor. Dla nas, nam się wydawało, że zawsze było tam profesjonalnie, a teraz jeszcze mają to zmodernizować, więc już w ogóle będzie na pewno na bardzo dobrym poziomie i będzie na pewno hucznie zawody.
Anna Puławska o swoich celach na ten sezon. Medalistka Mistrzostw Świata, rozmawiał z nią nasz ekspert w tej dyscyplinie sportu Filip Górecki. A teraz czarny sport przed nami, czyli żużel, dyscyplina numer jeden bez wątpienia w naszym regionie, bo przecież Ekstraliga żużlowa startuje na początku kwietnia. Sparingi obu lubuskich klubów. W miniony weekend gorzowska Stal rozegrała dwa mecze kontrolne z GKM-em Grudziądz. W sobotę w Grudziądzu gorzowianie wygrali 46-44, natomiast w niedzielę przegrali, aczkolwiek jak pewnie kibice doskonale zdają sobie sprawę, nie wyniki tych sparingów są najważniejsze, a możliwość objeżdżenia, no i z tego objeżdżenia korzystają gorzowianie między innymi. My rozmawialiśmy między innymi z Bartoszem Zmarzlikiem i Mateuszem Bartkowiakiem, zawodnikami Stali Gorzów.
Bartosz Zmarzlik dzisiaj tylko w pierwszym wyścigu na drugiej pozycji, a później już z dużą przewagą nad rywalami. Jak ocenisz te dzisiejsze jazdy?
Pierwszy tam bieg trochę, że tak powiem, zaryzykowaliśmy z jednym ustawieniem i ze startu zdecydowanie było źle, bo potem te starty były zupełnie dużo lepsze. No już, że tak powiem, już trzeba by było fajnie pojechać jakiś poważniejszy mecz.
No właśnie, nie chciałeś więcej jechać? Tylko trzy wyścigi dzisiaj?
Nie czułem, że tak powiem, potrzeby i konieczności jechania tych biegów, ponieważ motory mam dobre, szybkie, odłożone na zawody już i po prostu nie ma sensu tego, że tak powiem, memłać, bo tor i tak będzie inny.
Kibice z zainteresowaniem przyglądali się Mateuszowi Bartkowiakowi, ale Mateuszu, trzeba przyznać, trochę dzisiaj pecha, nawet bardzo dużo dzisiaj pecha miałeś.
Tak, dzisiaj po prostu byłem źle przełożony i słabo dość jechałem, ale już wiem, co zrobiłem źle, wiem, co popełniliśmy źle z moim teamem i postaramy się to naprawić.
Ty mówisz o przełożeniach, a ja widziałem, że były problemy na pierwszych kółkach, w drugim i w trzecim wyścigu. To wyglądało na defekt, a nie na błąd w ustawieniu motocykla.
Tak.
A jednak?
No to jednak był taki błąd w ustawieniu dość motocykla i tam miałem tam defekty, jakieś śruba, coś odkręciła się od sprzęgła, ale wiemy, co było źle i to jest kolejna dla mnie nauka.
Widziałem bardzo długo potem po meczu rozmawiałeś z Bartkiem Zmarzlikiem. Bartek coś ci tam tłumaczył.
Tak, dał mi naprawdę cenne wskazówki, które na pewno wykorzystam.
No, wskazówki od Bartka z Marzlika na pewno zaprocentują, oby jak najszybciej. Z Żużlowcami Stali rozmawiał Ryszard Rachlewicz, natomiast druga lubuska drużyna, Falubas Zielona Góra, dziś odbiór toru przed inauguracją sezonu. O tym odbiorze oraz o sparingach Zdrowym Rybnik mówi nam kierownik Falubazu Tomasz Walczak.
Czy dostaniemy weryfikację, to dopiero się okaże, ale generalnie wszystkie punkty, które zostały nam wskazane przy weryfikacji posezonowej z końcem zeszłego roku, zostały praktycznie wykonane, zostały tam kilka detali, które zostaną sprawdzone już bezpośrednio przed meczem ligowym, przed pierwszym meczem ligowym z Getwell Toruń przez komisarza toru. Także generalnie wszystkie te sprawy, które zostały nam wskazane, poza tam drobnymi sprawami, które trzeba wykonać bezpośrednio, żeby to były świeże poprawki przed ligą, wszystko zostało resztę zrobione. I oczywiście cała infrastruktura stadionowa jest sprawdzana, ale w szczególności te rzeczy, które zostały nam wskazane po poprzednim sezonie i które musiały być naprawione, między innymi
no
na
właśnie,
przykład
falistość
bandy, wysokość bandy, to są rzeczy, które po prostu ulegają, można powiedzieć, odkształceniu, czy są do poprawy, do naprawy, przez normalne użytkowanie toru przez zawodników i to się po prostu dzieje co roku.
Row Rybnik ma tu przyjechać, wy macie do rowów wcześniej chwilę pojechać, natomiast ta pogoda, wracamy do niej, dzisiaj to tak troszeczkę pewnie niekorzystna dla was, sprawdzone, co się może dziać, czy w piątek pewnie nie możemy na 100% powiedzieć, ale odbędzie się, czy stoi pod znakiem zapytania ten trening punktowany, czy sparring, bez względu na to, jak to nazywamy.
Na razie nastawiamy się na to, że jedziemy w środę do Rybnika. Godzina tego spotkania też jest dosyć ekstremalna, bo 20:15. Mamy jeszcze jutro trening dla naszych najmłodszych zawodników, aczkolwiek patrząc na aurę i na stan toru w tej chwili jest pod dużym znakiem zapytania. Jeśli chodzi o piątek, nic się nie zmienia, jesteśmy gotowi na przyjazd Rowu Rybnik i posparujemy.
W piątek w Zielonej Górze ten sparring Falubazu z Rowem Rybnik i będzie to właściwie próba generalna przed inauguracją rozgrywek ligowych. Wcześniej w środę o 20:15 to ciekawa ta godzina w Rybniku zielonogórzanie będą sparować. Tyle o żużlu, teraz o koszykówce, bo jutro prawdziwy hit w ekstraklasie koszykarzy. Stelmetana ABC Zielona Góra powalczy z polskim Cukrem Toruń. Druga i trzecia drużyna rozgrywek obecnych, a wciąż walczące obie ekipy z Zielonej Góry i z Torunia o pierwsze miejsce, niezwykle ważne przed playoffami. Tylko zwycięzca chyba pozostanie w grze w konfrontacji z liderem Arką Gdynia. Jutro będzie bardzo ciekawie w hali zielonogórskiego CRS-u. Stelmet po wysokiej 40-punktowej porażce, która nastąpiła wczoraj w lidze VTB, ale już pewnie z nowymi nadziejami w konfrontacji z toruńskimi piernikami. Posłuchajmy, co mówią koszykarze Stelmetu, Przemysław Zamojski i Jarosław Mokros.
Przemysław Zamojski, Stelmetana ABC Zielona Góra. O tym Toruniu, co pan powie tak na tą chwilę?
Bardzo dobry skład, szeroki, dobra polska rotacja. Jest Aaron Grucha, Damian, Krzysiek Sulima. Także mają naprawdę fajnych zawodników. Do tego uzupełniają ich obcokrajowcy. Myślę, że też dużo jakości daje Rob Laury dla tej drużyny. Także Bocz jest pod koszem i na pewno łatwo nie będzie naszym wysokim z nim grać, więc my musimy zrobić tylko tyle, co możemy. Dzisiaj jedną sesję treningową, chwilę odpoczniemy w domu, wieczorem poznamy taktykę, przejdziemy jeszcze nasze zagrywki, udoskonalimy i jutro już spotkanie, także będziemy na nie na pewno gotowi i chcemy zatrzeć ten po prostu nieładne wrażenie, które pozostawiliśmy po sobie po tym meczu.
Dla was to kolejne spotkanie, czy jednak gdzieś tam, że to jest hit, się mówi, że to jest taki szlagier, też gdzieś tam w ten sposób do tego podchodzicie?
Zawsze jest większa na pewno mobilizacja, większa ekscytacja, jak grasz z tymi drużynami z topowej czwórki i taką drużyną jest polski Cukier Toruń, więc wiemy, że to jest naprawdę ciężki rywal i przede wszystkim dla nas bardzo ważny, bo ma tyle samo porażek, co my i automatycznie wygrywając z nimi przesuwamy się cały czas wyżej, a ich spychamy w dół, więc no, czekamy na to spotkanie, jesteśmy, tak jak powiedziałem, podekscytowani i jutro mam nadzieję, że damy z siebie wszystko, co mamy w nogach i wyrwiemy zwycięstwo.
Tomas Kelati wraca do drużyny zielonogórskiej. Pan się cieszy z tego faktu, że będzie pan miał okazję dalej z nim grać w jednej drużynie?
Jasne, że się cieszę. Tomek naprawdę fajny zawodnik i dobry duch drużyny, także mam nadzieję, że nam pomoże w tej najważniejszej fazie i zobaczymy, w jakiej jest formie. Dzisiaj pewnie przyjdzie już na trening, więc wtedy będzie można coś więcej powiedzieć o jego dyspozycji, jak wygląda fizycznie i jak koszykarsko, czy nie pozapominał pewnych rzeczy.
Jarosław Mokros z Stelmetana ABC Zielona Góra. We wtorek już kolejny mecz szlagierowy. Drużyna z Torunia, to może o tym rywalu na początek słów kilka.
No myślę, że wszyscy doskonale znają drużynę z Torunia. Bardzo mocny zespół. Przegraliśmy już u nich w tym sezonie. Niewielką różnicą punktów, ale już około 4 punktów, także będziemy się starać, żeby o siebie przede wszystkim pokonać i tą większą liczbą punktów. Także no, drużyna dobrze zbilansowana, bardzo dobry duet pod koszem. Czeka na nas bardzo ciężka walka i myślę, że tutaj nie ma co tutaj dużo o nich mówić, bo wszyscy wiedzą, jaki mają styl gry. Są bardzo groźni, biją się również o mistrzostwo, także my musimy się przede wszystkim pozbierać, bo ostatnie nasze występy VTB są bardzo słabe. No nie może do nas rozbić jako drużyny. Musimy zacząć grać ze sobą, bardziej wierzyć w zwycięstwo, dużo lepiej bronić przede wszystkim, grać mocniej, agresywniej i z wiarą w zwycięstwo.
Hitowe, szlagierowe starcie tutaj różnych określeń można używać. Jest jakieś takie ciśnienie? Czuć, że to jest taki ważny mecz?
No tak, to jest bardzo ważny mecz, bo ewentualna porażka spycha nas na czwarte miejsce. Nie możemy sobie pozwalać na żadne porażki. Zostało nam kilka meczów do końca sezonu. Wszystkie wyjazdy trzeba wygrywać u siebie, tym bardziej mamy jeszcze u siebie Toruń, Anvil, także chcielibyśmy wszystko wygrać i zająć pierwsze miejsce przed playoffami.
Stelmetana ABC Zielona Góra, Polski Cukier Toruń jutro o 19 w hali zielonogórskiego CRS-u będzie się działo. Na zakończenie skoki narciarskie, bo w niedzielę w Planicy zakończył się sezon 2018-2019, a zawody w Słowenii były także ostatnimi, w jakich w roli trenera reprezentacji Polski wystąpił Stefan Horngacher. Maciej Nowak w rozmowie z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniuszem Tajnerem podsumował 3 lata pracy Austriaka w Polsce.
Zakończyła się pewna era w polskich skokach narciarskich. Trener Stefan Horngacher zrezygnował z dalszej pracy. Czy pańskim zdaniem te 3 sezony pod jego wodzą to były najlepsze lata w historii polskich skoków dotychczas?
Zdecydowanie tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że na te 3 ostatnie lata to się złożyło poprzednich 15 lat czy 16, wtedy kiedy Adam Małysz rozpoczął te swoje wielkie sukcesy i one otworzyły drogę do budowania tej konkurencji, tej dyscypliny sportu w Polsce. To jest efekt. Natomiast mieliśmy potencjał przed 3 laty, ale tego potencjału nie udało się otworzyć u zawodników. Byli widoczni, ale nie tak, jak akurat mogli być widoczni. To udało się właśnie Stefanowi Horngacherowi. Rozmawialiśmy o tym, żegnając się już z nim, że zawdzięczamy sobie wzajemnie. On otworzył potencjał zawodników. Zawodnicy zrobili sukces sportowy, który z kolei wypromował trenera jako w tej chwili chyba najlepszego trenera na świecie. Także tutaj wzajemnie mamy sobie sporo do zawdzięczenia.
A podsumowując ten ostatni sezon, pełen wzlotów i upadków, ale chyba jednak na plus.
Zdecydowanie na plus, przecież tych miejsc na podium była cała masa, a w generalnej tutaj klasyfikacji Pucharu Świata trzecie miejsce, w tej klasyfikacji indywidualnej Kamil Stoch, czyli podium generalki, trzecie miejsce również generalnej klasyfikacji lotów narciarskich, czyli tej klasyfikacji małej kryształowej kuli Piotr Żyła, no i pierwsze miejsce Puchar Narodów, który rozstrzygnął się właściwie wczoraj po tym konkursie drużynowym, a właściwie nieco wcześniej, bo przewaga była dość duża i trzeba ją było dowieść do końca. Tu jeszcze stawał na podium Piotrek w generalnej klasyfikacji w Pucharze Świata wczorajszym drużynowo. Również nasza drużyna zwyciężyła, ale to zwyciężyła świetnymi skokami, a nie potknięciami rywali, więc bardzo udany sezon, biorąc pod uwagę wszystko to, co od samego początku do końca się działo.
A co zdecydowało o tym, że jednak trener Stefan Horngacher nie zdecydował się przedłużyć umowy?
On o tym rozmawiał z nami w Zefeld. Mówi, że bardzo ma trudny wybór, bardzo się waha. Niemcy bardzo naciskają, nalegają, żeby przejął reprezentację niemiecką. Natomiast no, on mówi, mieszka na terenie Niemiec, ma tam dzieci, które chodzą do szkoły. Jego żona jest Niemką, w Schwarzwaldzie mieszka. No i myśli też o przyszłości, nie tylko na następne 3 lata, ale generalnie w ogóle o całej swojej przyszłości. No i takie rozwiązanie w domu sobie no, wyłonili, prawda, i w tym kierunku Stefan poszedł. Żal mu z nami się rozstawać, to wyraźnie muszę powiedzieć, że a z drugiej strony no, już podjął decyzję, w związku z tym trudno się mówi, a my już wiedząc o tym mieliśmy czas zastanowić się i przygotować, co dalej.
Czym przekonał do siebie Polski Związek Narciarski Michał Doleżal, dotychczasowy asystent trenera Stefana Horngachera, bo to on teraz przejmie zespół?
Tak, no, tak jak mówię, mieliśmy sporo czasu, żeby się zastanowić. Ta opcja z Michałem Doleżalem od początku była brana pod uwagę, ale też na początku myśleliśmy o zastępstwie. Adam Małysz rozmawiał z Rony Honszu, rozmawiał z Szusterem. Oni by przyjęli naszą propozycję, gdyby ona była bardzo poważna. Natomiast w trakcie tego też sądowaliśmy w sztabie szkoleniowym, jak się pracowało i z kim ewentualnie chcieliby pracować. To jest dojrzały zespół, można w ten sposób z nimi rozmawiać. Ale najbardziej podobało mi się stanowisko zawodników. Zawodnicy powiedzieli, I tu mam na myśli i Stocha, i Żyłę, i Kubackiego, ale powiedzieli jednoznacznie, mamy do was zaufanie, do sztabu szkoleniowego, jest tu Adam Małysz. I jaką opcję obierzecie, my ją zaakceptujemy, bo mamy po prostu do was zaufanie. I jeżeli rozmawialiśmy o Dole Żalu, to wyrażali się o nim bardzo, bardzo pozytywnie. A jest to trener, który ma najwyższe kwalifikacje trenerskie. Też składał do nas aplikację, jak Stefan Hongacher. Wybraliśmy Hongachera, a Hongacher potem go poprosił na swojego asystenta.
Porównując styl pracy Stefana Hongachera do Michała Doleżala, czy skoczkowie mogą się spodziewać tego samego, takiej samej ogromnej dyscypliny?
Podobnego stylu prowadzenia, jeżeli chodzi o kontrolę treningu, o dawkowanie treningu, o planowanie treningu. Natomiast na pewno będą drobne zmiany i to jest zresztą konieczne. Zawodnicy nie lubią, czy jeżeli prowadzi się coś w identyczny sposób, bo w jednym roku to mogło odpalić, a w drugim niekoniecznie.
Jak długo Michał Doleżal poprowadzi polski zespół?
Nie rozmawialiśmy o czasokresie, ale generalnie myślimy o tym, żeby jednak na 3 lata do Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.
Rozmowa z Apoloniuszem Tejnerem, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, była ostatnią, którą dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Andrzej Gruszka i Maciej Noskowicz, to wszystko w magazynie sportowym Radia Zachód. Minęła właśnie godzina 22.